Dziś otwarcie Baltic Pipe. Jest to liczące około 900 kilometrów. Cały system gazociągów, zaczynający się na Morzu Północnym, biegnie przez Danię, Bałtyk, a jego ostatnią częścią jest lądowa odnoga na terytorium Polski. 1 października ma ruszyć przesył gazu w kierunku Polski. Łączymy się teraz z ekspertem portalu energetyka24.com, Danielem Czyżewskim. Witam serdecznie, panie Danielu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Tak generalnie zacznijmy może. Jak ważna to inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju?
No fundamentalna, mówiąc krótko, 20 miliardów metrów sześciennych to jest to, co Polska zużywa, jeżeli chodzi o gaz rocznie. Baltic Pipe ma nam dostarczyć 10. 10 dostarczyła nam Rosja, czyli połowę. W kwietniu te przepływy ustały. No, bez Baltic Pipe prawdopodobnie w niedługim czasie by zabrakło nam połowy gazu używanego w naszym kraju.
No to już widzimy, jak istotna to inwestycja. Proszę pana, czy te obawy dotyczące zapewnienia gazociągu są już nieaktualne? Pan tu mówił o wolumenach.
Są aktualne, ponieważ nie mamy jeszcze pewności, czy Baltic Pipe będzie zapełniony w całości. Na ten moment na pewno złoża na szelfie norweskim ma PGNiG i to będzie od 3 do 4 miliardów metrów sześciennych rocznie, plus niedawno został podpisany kontrakt z Equinorem norweskim, który również ma sporo koncesji na szelfie norweskim na 2,4 miliarda metrów sześciennych, czyli ponad połowę na przyszły rok, kolejne lata mamy raczej pewne. No warto by zapełnić ten gazociąg w 80-90% co najmniej. Jak rozumiem, negocjacje jeszcze trwają, kontrakty są domykane. Pamiętajmy, że też o ten gaz z szelfu norweskiego trwa ogromna konkurencja, bo to jest Baltic Pipe nie jest gazociągiem, który biegnie z punktu A do punktu B z szelfu do Polski, tylko jest odnogą tak naprawdę gazociągu Europipe 2, który właśnie biegnie z szelfu norweskiego do Niemiec. Druga odnoga zachodnia jest rura do Wielkiej Brytanii. Są potem rozgałęziony jest ten cały system do Francji, do Holandii, Belgii, właściwie wszystkie te kraje.
To jest cała sieć, prawda?
Cała sieć, cały system GasLet, tak się nazywa, i no, my dołączamy do tej sieci poprzez Baltic Pipe. Tak naprawdę będziemy, ten sam gaz, który my możemy zamówić z szelfu, może zamówić szereg różnych innych krajów, które mają połączenie pośrednie z tymi złożami. Tak? Więc,
no jest to rywalizacja,
jest
prawda?
Konkurencja. Rosja zmniejszyła przepływy. Każdemu z tych państw wymienionych właściwie brakuje gazu, zwłaszcza Niemcom, więc na pewno ogromna konkurencja będzie panowała, trwa obecnie o ten gaz z szelfu norweskiego. Pewnie dlatego te negocjacje się przedłużają. No ja mam nadzieję, że w PGNiG-u teraz wszyscy bardzo mocno pracują na to, żeby ten gazociąg w przyszłym roku i w kolejnych latach zapełnić, żeby ta przepływa.
Kalkulatory się grzeją, prawda, i argumentacja jest przygotowywana. Panie Danielu, skoro mówimy o konkurencji, pan już wymienił tutaj Niemcy, mamy taką koincydencję, nie wiem jak to odczytywać, mamy jakieś takie tajemnicze awarie w Nord Stream 1, Nord Stream 2, co się dzieje?
Oczywiście wczoraj doszła informacja o tym, że ciśnienie spadło nagle w Nord Streamie 2, no, spadek ciśnienia tak ogromny ze 105 barów do 7 barów w okolicach wyspy Bornholm może znaczyć tylko jedno, to że mamy przerwę, mamy dziurę w Nord Streamie, ten gazociąg został uszkodzony. To jest, no, każe się zastanawiać nad naturą tego uszkodzenia, tym bardziej, że dzisiaj doszły dwa nowe wycieki w Nord Streamie pierwszym, tak?
No właśnie, o tym informował nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Mamy opisaną tę sytuację na naszej stronie rmf24.pl. Zachęcam słuchaczy do zajrzenia do artykułu, tam wszystko mamy opisane, ale ja proszę pana o interpretację tych faktów właśnie. Co może za tym stać, jak pan podejrzewa?
No można podejrzewać, że stoi za tym Kreml, bo od początku, kiedy tylko Baltic Pipe zaczął być budowany, bardzo mocny sprzeciw z Kremla co do tego gazociągu był wyrażany z oczywistych względów, bo Gazprom traci klienta i to niemałego klienta, no bo 10 miliardów metrów sześciennych nawet w skali działalności Gazpromu to nie jest mało. I od tak Rosja traci Polskę jako klienta, długoletniego kupca ich gazu, więc można podejrzewać, że Rosjanie zaznaczają swoje niezadowolenie poprzez tego typu wypadki, mówiąc w cudzysłowie.
Panie Danielu, prosiłem pana jeszcze o takie wytłumaczenie tego fenomenu, bo Nord Stream 2 no, był wstrzymany, prawda? a to nagle wyciek. Tak. To jak to się dzieje?
On był nagazowany. Gazociągi przed otwarciem, tak samo Baltic Pipe jest nagazowany, są zapełniane gazem w pewnym stopniu. No to jest techniczny wymóg, tak, żeby płynnie przejść do transportu tego gazu, do przesyłu tego gazu już do miejsca docelowego. W Nord Stream jest obecnie około 300, Nord Stream drugim jest obecnie około 300 milionów metrów sześciennych gazu, czyli tyle, ile on może przesłać w dwa dni do punktu odbioru w Niemczech.
Czyli to nic dziwnego, że jest nieczynne, a przecieka.
No to jest dziwne, bo Rosjanie trochę traktują to w ten sposób, że tylko czekają na odpowiednie okoliczności, żeby ten Nord Stream drugi uruchomić. On właściwie mógłby być uruchomiony, jest nagazowany, technicznie pewnie nie byłoby większych przeszkód, no ale politycznie jest trupem.
Tak.
Przynajmniej wydaje się tak ze stanowiska Niemiec i Unii Europejskiej.
Porównajmy jeszcze ceny. Mamy tutaj no, prawdziwą dywersyfikację, prawda? Mamy różne źródła. Możemy porównać ceny gazu rosyjskiego i tego, który popłynie przez Baltic Pipe? Opłaca nam się to w sensie takim cenowym, nie mówię o bezpieczeństwie jedynie.
W długim okresie na pewno będzie to bardziej opłacalne. Obecnie ceny gazu w Europie są wysokie, ale przez działalność Kremla, czyli ceny norweskiego gazu będą dosyć wysokie, ale przez to, że Kreml przykręca kurek, zmniejsza podaż, sztucznie pompuje te ceny rynkowe w Europie. Generalnie ceny na papierze gazu rosyjskiego przez lata były dosyć niskie, no ale jak się okazało, wraz z importem gazu rosyjskiego idzie ogromne ryzyko i również właśnie ryzyko zaburzeń rynkowych i podwyższenia się cen kilkukrotnie, tak jak w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy widzimy na europejskich rynkach.
Panie Danielu, tak na koniec jeszcze. Jak pan sądzi, czy w Polsce są jakieś szanse na zwiększenie tego naszego krajowego wydobycia? Ja przypomnę, że PGNiG na początku sierpnia ogłosiło, że sukcesem zakończyły się prowadzone przez koncern prace poszukiwawcze w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Jak jest z tymi inwestycjami krajowymi u nas?
Tak, no Polska nie leży na gazie na pewno, to możemy sobie powiedzieć na pewno, ale dokładanie kolejnych cegiełek do tego krajowego wydobycia, no sądzę, że to nie będą wielkie wolumeny, no obecnie wydobywamy około 4 miliardów metrów sześciennych. Myślę, że nie zwiększy się to jakoś drastycznie, może kilka, może kilkanaście procent, no ale to zależy od prac geologicznych i od tego po prostu, co pod naszymi ziemiami leży.
No, bo to Eldorado z gazem łupkowym to już melodia przeszłości zupełnie.
Być może i melodia przyszłości, jeżeli ten gaz będzie dalej tak drogi, to być może bardziej się będzie go opłacać niż te 10 lat temu, kiedy był trochę tańszy, czy bardzo mocno tańszy. Tak?
Widzimy, jak zmienna jest ta sytuacja. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, za ten komentarz. Ekspert portalu energetyka24.com Daniel Czyżewski był gościem naszego radia RMF24. Bardzo dziękujemy, życzymy miłego dnia.
Dziękuję bardzo.